Arsenał Kultury.
Dzień dobry, witamy Państwa w Arsenale Kultury. Piotr Bernatowicz.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o Aleksandrze Wacie, o jego twórczości i życiu. Powoli tradycją staje się, że zaczynamy od utworu Jacka Kaczmarskiego, chociaż...
Ja go nie lubię.
Krystyna tak tutaj stawia weto, ale tradycją musimy zacząć. Jacek Kaczmarski napisał utwór poświęcony bezpośrednio Aleksandrowi Watowi, ale my zaczniemy innym utworem, poświęconym innemu poecie dwudziestolecia międzywojennego, Brunonowi Jasińskiemu. Epitafium dla Brunona Jasińskiego. Zapraszamy.
Europa się wędzi, niby łosoś królewski, w dymie gazów bojowych wbita na złoty hak. Żre się kucharz francuski z szefem kuchni niemieckiej, z ryby tak smakowitej, co przyrządzić i jak. Żaden stary się przepis nie wydaje jej godny, tak czy siak trzeba będzie rybę przeciąć na pół. Już rozpruto pod brzusze płynie z głębi jamrodnych czarny kawior narodów politykom na stół. A ja wdycham Londynu grypogenne opary i Paryża kosztuje zgniłowonny Roquefort. Po La Manche się błąkam, w Rzymie szukać mam wiary, bezskutecznie za swój, pragnąc brać każdy port. A mój port jest w stolicy krasnolicych Azjatów, gdzie w moździerzu historii nowy uczy się lud. Tam Mikałmuk otworzy duszę swoją jak bratu, tam pod ziemią bogactwo siarki, węgla i ród. Tam poeci kieszenie mają pełne dolarów i za szczęście ludzkości przelewają swój tusz. Tam czerwieńsze od krwi są kumulusy sztandarów, od sztandarów zaś bąki pierwszomajowych róż. Tam ja Polak i były obywatel Europy, pieśń rozwinę i formie nową nadam tam treść. Bataliony poetów będą lizać mi stopy, ja im mannę gwiazd sypnę, żeby mieli co jeść. Bruno Jasiński, niemieckie imię, nazwisko polskiej szlachty, Żyd, komunista, bywał w Rzymie, paryskie miał kontakty. W Moskwie sądzony za szpiegostwo, skazany i zesłany. Zaginął gdzieś po drodze. Odtąd los jego jest nieznany. Drogą białą, jak obłęd, w śnieg, jak łajno mamuta, idę młody, genialny, ręce łańcuch mi skór. Strażnik z twarzą kałmuka, w moim płaszczu i butach, żółte zęby wyszczerza, jakby kwiat siarki żół. Nagle widzę, żem w raju po lodowej podróży, a on Bóg mój, którego czciłem wam wszak na złość. Mam więc Boga takiego, na jakiegom zasłużył, a tam trup mój biedaczek zmarsł już całkiem na kość. Pan zaś spluwa żółtawo, smarka w palce bez chustki i na krzesło stół mówi, a na stół mówi stoł. Patrzy kucharz niemiecki wraz z kucharzem francuskim, jak łososia z kawiorem między zęby już ciął. Sok po brodzie mu płynie, niewątpliwie czerwony, łyka skórę i ośni, wyssał oczy i mózg. Wszak przez wieki ten łosoś był dla niego wędzony, a on czekał cierpliwie ciemny Bóg pustych
W studiu gościmy znamienitych badaczy, literaturoznawców, panią profesor Barbarę Sienkiewicz.
Dzień dobry.
Pana profesora Piotra Śliwińskiego.
Dzień dobry.
I pana doktora Krzysztofa Hoffmana.
Dzień dobry.
Ostatnio w Poznaniu odbyła się dwudniowa sesja, seminarium poświęcone Aleksandrowi Watowi w 50. rocznicę śmierci. Przez dwa dni szereg naukowców z ośrodków akademickich z całej Polski rozmawiało, opowiadało, analizowało Aleksandra Wata. Ja mam takie pytanie. Sam Miłosz, gdy spotkał Aleksandra Wata w 51 roku, mówił, że spotkał Wata legendę. Mówił, że znał tylko jego tomik, Mopso Żelazny Piecyk, w skrócie, ale nigdy tej książki w ręce nie miał. Czy Aleksander Watt to nie jest tylko legenda? Nie. Czy my nie operujemy na legendzie?
Gdyby to była tylko legenda, taka jaką spotkał Miłosz w 51 roku, to zapewne nie odbyłaby się ta sesja i nie odbyłoby się szereg innych seminariów, sesji, konferencji, nie ukazałoby się ileś książek poświęconych Aleksandrowi Wattowi w ostatnich latach. Nie byłoby tak wreszcie, że Watt, który był dla mojego pokolenia, czyli osób studiujących w latach 50. jednym z najważniejszych wówczas pisarzy, wydawanym w drugim obiegu, konspiracyjnie przywożonym do Dolski i tutaj rozprowadzanym nauczycielem pewnej prawdy o XX wieku, którą wypowiedział zarówno w swoich wierszach, jak i eseistyce, jak i wreszcie w książce, która powstała we współpracy z Miłoszem, mianowicie w moim wieku. Gdyby Watt był tylko legendą, to zapewne nie spotkalibyśmy się w tym studium.
Ale jego dorobek relatywnie jest niewielki.
To, że jest niewielki, to chyba nie przesądza sprawy. To jest dorobek pisarski. Ostatecznie nie wiemy, jaką miarą traktować wielkość tego dorobku. Składają się nań książki eseistyczne, jak wspomniałem, pewien rodzaj wysokiej próby publicystyki, którą on uprawiał na rozmaite tematy historyczne, teologiczne, kulturowe, poezja i warta pamiętania proza. To nie jest gigantyczny dorobek, ale to nie jest dorobek błahy, niewielki, mikry. No i wreszcie ja bym powiedział, że do dorobku pisarza czy osoby należy również to, co pozostawił w pamięci ludzi go znających i następnych pokoleń. Tu Watt jawi się jako jedna z najgorętszych postaci, najgorętszych osobowości XX wieku. To był człowiek szalenie poszukujący jakiejś formuły sensu dla swojego życia i może dla całego świata, który go otaczał. A poszukiwanie tej formuły sensu było tak niesłychanie istotne dla kogoś, kto rodził się w 1900 roku, za młodu doznał pierwszej wojny światowej, którą my bagatelizujemy, a która była wielką tragedią, wielkim dramatem świadomości, spychała w nihilizm. Wydaje mi się, że on uosabia dramat, ale też i pewną ambicję minionego stulecia.
To może trochę uporządkujmy, bo tutaj zaczęliśmy już od tak ogólnej oceny Watta. Jego debiut, czyli Ja z jednej strony i Ja z drugiej strony, mego Mopso Żelaznego Piecyka, tomik wydany w 1920 roku z taką datą i potem właściwie, jeżeli chodzi o poezję, to dosyć długa przerwa, tak? Kolejny tomik to jest 57 już rok. Oczywiście w międzyczasie opowiadania Bezrobotny Lucyfer. Natomiast, no właśnie, czy jakby tutaj skupiamy się, czy państwo podczas konferencji skupiali się na tym Watcie, futuryście, dadaiście, na jego poezji? Czy to jest jakby ten krok milowy, istotny dla polskiej kultury, który go osadza w historii literatury polskiej? Pani profesor Barbara Sienkiewicz.
Rzeczywiście Watt debiutował w skrócie Piecykiem jako poeta ówcześnie 19-letni. To nie jest jego jedyny utwór do tego 57 roku. Napisał jednak więcej wierszy, które niewątpliwie były istotne w perspektywie takiego ruchu awangardowego w Polsce. Ruchu, który dokonał, jak przywołany Jasiński, przywołany poprzez piosenkę Kaczmarskiego, który dokonał zmiany dekoracji. I taki był cel ruchu futurystycznego. Do Piecyka jeszcze wrócę.
Ale ja tylko wejdę w słowo. Czy nie jest trochę tak, że sama nazwa, sam nurt futuryzmu zdaje nam się po prostu nurtem bardzo intelektualnym, wypracowanym, a sam Watt we wspomnieniach mówi, że dla nich to była trochę zabawa, że oni odkryli, że można po prostu uwolnić słowo. I z tego uwolnienia słowa dla nich te wiersze potem powstawały. Z tej radości porzucenia pewnego konwenansu i pewnego przyzwyczajenia, czy jak gdyby...
Tak, ale to tylko na języku, na uwolnieniu słowa się nie kończy. Watt mówi, że dla nich rewolucja w zakresie słowa, rewolucja zaproponowana przez futurystę Marinettiego, to była rewolucja na miarę powiedzenia niczego, Bóg umarł.
Tak, tak.
Że od tego momentu wszystko wolno, ale wszystko wolno i w zakresie języka, i w zakresie obyczajowej, i generalnie tego, co reguluje życie społeczne. Oni chcieli generalnie zmienić dekorację, to znaczy jakby wyzwolić Polskę z tradycji wcześniejszej, z tradycji przede wszystkim romantycznej, i wprowadzić ją w wiek XX. I taki był sens rewolucji futurystycznej, także rewolucji surrealistycznej, bo Watt się mieści gdzieś na pograniczu tych dwóch nurtów awangardowych, surrealistycznej i o takim pozostawaniu Watta na granicy tych dwóch nurtów awangardowych, futuryzmu, dadaizmu i surrealizmu. O tym to dobrze pokazuje właśnie ten poemat. Ja z jednej strony, ja z drugiej strony mego mopsa żelaznego piecyka. Jak Watt wyznaje, napisał piecyk w czasie choroby, wysoka temperatura, a zatem można powiedzieć zgodnie z surrealistycznymi założeniami przy wyłączeniu świadomości, tak? A zatem wyzwoleniu tego, co mieści się w sferze nieświadomego. I w tym zakresie te futurystyczne wiersze Watta, ale nie tylko wiersze, tak? Nie tylko piecyk, także manifesty, także jednodniówki. Pewnie o jednej z jednodniówek odkrytej niedawno zechce opowiedzieć Krzysztof.
Ja mam takie pytanie, czy ta jego droga, czy te jego wybory literackie, ta ścieżka, którą podążał, czy to nie był w pewnym sensie jakiś przypadek i jakieś płynięcie z jakimś nurtem rzeki, że tak powiem.
No, w tym sensie, że...
Pewnego młodzieńczego buntu, pewnej oczywiście. Znalezienia się w odpowiednim miejscu, czasie, chociaż bardzo, przepraszam, muszę to koniecznie zacytować, bo bardzo mnie to poruszyło, cytat Watta, jak on mówi, że byłem wszystkim, czym należy być, tylko nie we właściwym czasie. Politykiem, kiedy trzeba było być poetą, poetą, kiedy trzeba było być politykiem, komunistą, gdy porządni ludzie byli antykomunistami i antykomunistą, gdy rozsądni ludzie szli do komunizmu.
Ja nie wiem, czy Watt się znalazł w niewłaściwym czasie, tak, w niewłaściwym nurcie. Ja myślę, że w jak najbardziej właściwym nurcie, dlatego że na początku XX wieku z całą pewnością, na początku lat dwudziestych, przecież nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich, pojawiły się nurty awangardowe, które właśnie chciały dokonać rewolucji obyczajowej, społecznej, tak, artystycznej. I Watt i inni futuryści polscy właśnie w tym nurcie się znaleźli. A że był to człowiek bardzo młody i że z tym wiązała się potrzeba takiego młodzieńczego buntu, no to tutaj już wchodzimy w taką kwestię psychologii społecznej, ale moim zdaniem on znalazł się jak najbardziej we właściwym nurcie.
To może przejdźmy do tych manifestów i języka. Panie Krzysztofie, tutaj pytanie kieruję do pana doktora Krzysztofa Hoffmana. Pan wygłosił na sesji referat pod tytułem Watt, nieznane tradycje, więc jakby odniesienie do tradycji, może trochę przeszące futuryzmowi, tak, jakby odcinanie się od tradycji, co możemy rozumieć pod takim
ja tutaj
tematem?
Może jeszcze odpowiadając, podłączę się pod to pytanie pani redaktor, gdy mówiła pani, że czy to nie jest tak, że futuryści złapali tylko mówili, że o to w pewien sposób się bawią, a tak naprawdę jedyne, co zrobili, to odkryli pewnego rodzaju wolność. No tak naprawdę to jest ta odpowiedź chyba. To znaczy, po pierwsze, zrozumienie, że działalność poetycka może być zabawą, a także zrozumienie, że słowo na wolności, tutaj odwołując się do hasła futurystów, może być niepowiązane z ścieżką tradycji, jest, czy też może działać jako narzędzie zmiany docelowo oczywiście społecznej, ale także zmiany pewnego języka poetyckiego, jest właśnie osiągnięciem awangardowym. Ale jeszcze słowo odnośnie tego dorobku, od którego wyszliśmy, bo przecież to nie jest tak, że wielkość poety można mierzyć wielkością dorobku. Powiedziała pani, że to jest dorobek stosunkowo niewielki, ale jednak tenże przymiotnik w wypadku Watta to należy zamienić w przymiotnik jakościowy i trzeba powiedzieć, że to jest wielka poezja. Poezja, która do dzisiaj inspiruje i do dzisiaj daje, jest nieustannym źródłem do wciąż ponawianych interpretacji. I co więcej, kończąc, w liście do Józefa Czapskiego Watt pisał tak: odmawiając przyjęcia faktu, że jestem poetą, w gruncie rzeczy pozbawia się mnie sensu życia, bo nie artykuły polityczne ani dokumenty przeszłości stanowią mój sens życia. To sam Watt określał siebie jako poeta.
Ja bym powiedział tylko jeszcze jedno, a mianowicie, rozumiejąc pytanie, które państwo stawiają, jak to było z początkami dziewiętnastolatka i czy to naprawdę zasadne i ważne, żeby go zaliczać do historii, historii literatury w szczególności. Prawie nikt nie czytał Piecyka. To jasne, z naszych słuchaczy nikt nie czytał, chociaż wszystkich zachęcamy.
To zupełnie jest nie ma, nie,
tytuł jest wspaniały, zawartość jest wspaniała, wszystkich do tego gorąco namawiamy. Ale prawie wszyscy czytali Żeromskiego przedwiośnie. Jakby spojrzeć na Barykę, tak? Odwołuje się do takiej analogii. To Baryka jest, ma w sobie ten potencjał rewolucyjny wczesnego futuryzmu. Cały czas musimy sobie to wyobrazić. To nie jest abstrakcyjne. Oni mają 19 lat. Skończyła się wojna, jakiej nigdy nie było do tej pory w historii.
I która... oni mówią, Europa tak, się wali.
I
Europa
oni mówią, ten wali. Świat się skończył, prawda? Tak. Jest o wiele mniej dziwne, że oni chcieli stworzyć nowy świat, niż to, że nie chcieli kontynuować dotychczasowego. Dotychczasowy doprowadził do tej rzezi, nieprawdopodobnej, idiotycznej rzezi, w której umierają wszystkie wartości światowe.
No tak, ale sytuacja, no więc sytuacja
to
Polski
to było szalenie
jest nieco inna, bo dla nas pierwsza wojna światowa skończyła się pozytywnie, w tym sensie, że
odzyskał jeśli poczytamy...
Bosia, kto stracił życie, znaczy też musimy powiedzieć, jest bieda.
Poczytamy literaturę dotyczącą pierwszej wojny światowej, to owszem, Polska odzyskała niepodległość, to jest niepodważalne, natomiast literatura dotycząca, znaczna część literatury dotyczącej pierwszej wojny światowej pokazuje okrucieństwo wojny, tak? To pierwsza wojna dla ówczesnych ludzi była takim samym wstrząsem, jak dla kolejnego pokolenia druga wojna światowa. Tak, to była pierwsza z takich
wojna totalna,
totalnych wojen.
Taka, taka nierespektująca jakichkolwiek praw do przeżycia cywilów, prawda? Polskie społeczeństwo poniosło koszmarne ofiary. Tak. Oczywiście był to ten konflikt mocarstw zaborczych, o którym marzyli w XIX wieku po klęsce kolejnych powstań polscy patrioci. Oczywiście z tego punktu widzenia to była ta nadzwyczajna i jedyna koniunktura. Dodajmy jednakowoż, że ta literatura bardzo krytyczna i bardzo sumiennie pokazująca okrupieństwa wojny potrafiła też się cieszyć niepodległością Polski. I futuryzm oraz inną awangardę stawiamy po stronie jednak takiego witalnego, takiej witalnej odpowiedzi na to, że jest nowa szansa.
Nowa szansa,
oni chcą skorzystać.
No, często też już jest. Tak? Wolność
te
już
okoliczności
jest.
Historyczne, tak? To jak one bardzo wpłynęły na twórczość młodych twórców, na to, co się w sztuce, w literaturze działo. To też pozwala nam chyba powiedzieć, że Aleksander Watt, jego twórczość można rozpatrywać, patrzeć na nią w kontekście kategorii pewnego doświadczenia historycznego. Tak? To jest takie odbicie tego, co się działo.
To jest wielki temat Watt, tak? Stosunek do historii.
Dobrze, bo tutaj mówimy o tym futurystycznym momencie, ale później Watt włącza się w działalność polityczną. staje się komunistą, tak? Jakby komunizm go przyciąga. Oczywiście.
Może być inaczej.
Redaguje, ale o co chcę zapytać? Chcę zapytać nie tyle o to zaangażowanie, no bo to powiedzmy jest w jakimś sensie zrozumiałe, to nie tylko VAT, nie tylko VAT.
No
natomiast on zostaje redaktorem miesięcznika literackiego. I sam o tym mówi, że teksty, które tam były publikowane, posługiwały się bardzo topornym językiem. Zastanawia mnie to, jak wrażliwy poeta, który niesamowicie wrażliwy na język, wchodzi w taką partyjną, propagandową mowę, jest tym redaktorem kilka lat, tak? On
Jak to jest możliwe? Przez VAT przemawia jakiś rodzaj modestii jednak, powiedzmy. Miesięcznik literacki, poza tym, że był takim pismem... Tak, on miał bardzo duży autorytet w tamtym czasie, nie tylko w kręgu marksizujących pisarzy czy intelektualistów, ale w ogólności w Polsce był ważnym pismem literacko-społecznym. VAT przychodzi na pozycję ogromnego rozczarowania komunizmem, prawda? Znaczy Łubianka go i doświadczenie komunizmu w praktyce Zamarstynów go z komunizmu leczą i w związku z tym on w pewnym momencie na swoją przeszłość z tamtych lat spogląda niezmiernie surowo. Miesięcznik literacki był bardzo dobrym pismem. Prawda? Tak. I tu musimy mieć tego świadomość, że VAT w propagandę partyjną, w taką jednostronność nie dał się nigdy tak na dobrą sprawę
wepchnąć. Na przykład Bolesław Bierut był jego instruktorem z ramienia partii, tak? To jest jakby też pewien fakt, że on jakby takim ludziom Berman, Bierut podlegał, tak? Jakby tego typu osobowością, jakby włączył się właśnie w taki...
Mówię
o kategoriach estetycznych.
Należałoby na to spojrzeć jednak z innej perspektywy i ja bym tu jeszcze wróciła do awangardy, bo właściwie wszystkie awangardy europejskie i w obrębie awangardy francuskiej, i hiszpańskiej, i niemieckiej, tak różnych orientacji. No oczywiście wspomnieć należy o awangardzie rosyjskiej. One wszystkie były, można powiedzieć, lewicujące, tak? Bo celem awangard było połączenie rewolucji estetycznej, artystycznej z rewolucją społeczną. Że w przypadku awangardy rosyjskiej bardzo szybko przyszło rozczarowanie znacznej części awangardy, bo na przełomie lat 20. i 30. Zaczęły się represje wobec artystów awangardowych. Ale mi się wydaje, że to ten związek VAT-a, Sterna, tak, Jasińskiego, tutaj ten Jasiński się pojawił, związek z komunizmem, czy powiedzmy łagodniej, sympatie lewicowe są generalnie znaczące dla ruchów awangardowych. Nie przypadkiem mówi się o takiej awangardowej utopii artystyczno-społecznej. Tak, oni chcieli połączyć rewolucję społeczną z rewolucją artystyczną. Wedle nich to było do zrobienia. A że z naszej perspektywy, z perspektywy VAT-a starszego, już po doświadczeniach więzień, zsyłki, była to utopia, no to wiemy doskonale.
To nawet myślę, że mało powiedzieć utopia, dlatego że on w nagraniach dla Radia Wolna Europa z 66 roku, gdzie dzieli się swoimi uwagami na temat sytuacji kultury polskiej w PRL-u, mówi o głębokim rozczarowaniu, mówi o tym, że to była kolosalna pomyłka, zbłąkanie młodzieńcze, także on jest bardzo głęboko świadomy tego, jakiego rodzaju to był system i że on poniekąd do niego dążył.
To był jednak tego czyni niezwykłym, prawda? Stalinem będzie się interesował do końca. Stalinem jako takim demonem zła. Będzie o nim wielokrotnie pisał. Ta chęć zgłębienia złowrogiej tajemnicy idei, która się obraca potem w straszny system, będzie dla niego niezwykle czymś ważnym. Będzie do końca mu towarzyszyła. Dlatego on nas tak bardzo interesuje jako ktoś, nie z powodów cynicznych, ale z powodu takiego głębokiego rozczarowania światem, który go otacza. Przystępuje do idei, która zdaje się być rozwiązaniem do tego świata, a później doznaje ogromnego, jak pani słusznie powiedziała, rozczarowania. Jest w moim wieku takie nawiązanie do opowiadania Grahama Greena, prawda, o domu, który zostaje okradziony, spustoszony. Właściciel tego domu wraca, widzi najpierw dom takim, jakim zostawił, wchodzi do środka i widzi, że on został całkowicie ogołocony. I VAT Watt mówi, to co przyniosła pierwsza wojna, czy początek XX wieku, to jest ta właśnie sytuacja. Z pozoru świat jest normalny, takim jakim był, a w istocie jest jednak w środku całkowicie wydrążony, pusty, znihilizowany, prawda? Więc to jest próba ujścia z nihilizmu. On będzie z tego nihilizmu, który nie był jego własnym nihilizmem, tylko epoki, uchodził w różne strony, na przykład stronę religijną, prawda? Jest ateistą, przychodzi na chrześcijaństwo, wraca do, czy próbuje wrócić do judaizmu,
się,
czy nie wie, co robi.
Zdaje się, że żoną Aleksandrą Watową się ochrzcili po II wojnie światowej. Sam o sobie mówił, że nie jest Żydopolakiem.
Dobrze,
tylko jest
ale to
i Żydem,
ja skomplikuję, to ja skomplikuję ten obraz, dlatego że tutaj wszystko się bardzo ciekawie układa. Młody człowiek, futurysta, z awangardy, który w sposób tutaj, jak pani profesor przekonuje, w pewnym sensie naturalnym, tak, jakby skłaniał się w stronę komunizmu. Potem jakby te doświadczenia, najpierw Lwów, potem Łubianka, Kazachstan, ciężkie doświadczenia, rozczarowanie komunizmem. I potem on wraca do Polski. I włącza się jakby w budowę tego systemu. Zajmuje oficjalne stanowiska w latach 40., mimo że wie już, do czego to zmierza. Są postaci, są pisarze, którzy nie mają złudzeń, nie wiem, Sergiusz Piasecki na przykład, do czego to wszystko, jak to wszystko będzie wyglądało pod kontrolą sowiecką, ale VAT mimo rozczarowania jednak włącza się w ten system. Jak to wytłumaczyć?
Czy włącza się w system, pracując w wydawnictwie Wolfa i tłumacząc Dostojewskiego na przykład? O co dokładnie w tej chwili
pracuje w tym klubie?
Może
jest przedstawicielem
jest
na przykład przedstawicielem polskiego pan klubu na zjeździe europejskich czy światowych pan klubów. I tam są na to świadectwo, opisywał to Jan Zieliński, i tam na przykład walczy o to, żeby nie nastąpiła taka abolicja, łatwe wybaczenie niemieckim pisarzom, którzy współpracowali z faszystą. Jest jedynym, czy może najpoważniejszym głosem wtedy w Szwajcarii, który walczy o to, by nastąpiła jakaś taka defaszyzacja i rozpatrzenie win dla pisarzy niemieckich, po części też austriackich. Jakby to powiedzieć, włącza się, no ale w obrębie tego, co jest dla nich charakterystyczne.
Zostaje redaktorem naczelnym Państwowego Instytutu Wydawniczego, zasiada w PEN-klubie, publikuje w Kuźnicy Odrodzeniu Twórczości, czyli można powiedzieć, że swoim uczestnictwem w jakiś sposób legitymizuje ten system.
Tak,
mówi,
ale
że tak, tutaj musimy mieć
świadomość. Wszystko dojrzewa przez pewien czas, prawda?
Tak.
Znaczy 44-48 to są lata względnego jeszcze pluralizmu, na przykład na rynku czasopism,
Tak.
Iwaszkiewicz wydaje czasopismo, notabene w Poznaniu. To jest, twórczość jest zupełnie czym innym niż Kuźnica. Kuźnica różni się od Odrodzenia.
Zdaje się, że Watowi też się udało publikować utwory nie tylko polskich pisarzy.
Tak,
pisarzy
jest.
Z zagranicy wtedy.
To nie od razu. Socrealizm w Polsce nastaje w 49 roku.
Tak.
I wtedy VAT już w znacznej mierze pozostaje jednak poza zasięgiem tego systemu. Co więcej, są liczne świadectwa o tym, że mówiące o tym, że VAT jest zapowietrzony wtedy w towarzystwie, na ulicy, tak? Że do VAT-a boją się
Miłosz mówi o tym, że był trendowaty wręcz w środowisku, tak?
Więc to jest dość skomplikowane. Tych, powiedzmy sobie otwarcie, tych, którzy odmówili jakiejkolwiek kooperacji, przy tym co to znaczy? To znaczy co, że nigdzie nie pracowali, że nie mieli żadnego źródła trzymania,
ale mówiąc o źródle dochodu,
jest bardzo
mnie to zainteresowało.
A poza tym Kuźnica, Odrodzenie, przecież one zostały zamknięte, w 50 roku.
Ja przepraszam, że ja tą rozmowę tak sprowadzę teraz do realiów życia, ale zainteresowało mnie bardzo to, że VAT, szukając jakiegoś ratunku dla siebie w chorobie swojej, jest w stanie wyjechać za granicę, leczyć się tam.
To już mówimy o kolejnej fazie w życiu VAT-a, o latach 50-tych, tak?
Zainteresowało mnie ostatnio pan profesor Dziadek z Uniwersytetu Śląskiego. Był w Stanach Zjednoczonych, badając archiwa VAT-a, i on mówi, że dzięki, będąc już profesorem, mając już powiedzmy posadę, tak, na uniwersytecie, byłoby mu trudno spędzić tam 3 miesiące w Stanach Zjednoczonych prowadząc badania. Ze względów finansowych. dzięki fundacji, dzięki jakiemuś programowi może tam jechać i może te badania robić. Teraz, w 2000 latach, jak to było, że Watt był w stanie, będąc literatem, doskonale państwo znają środowisko literatów, to nie są ludzie zamożni, no chyba, że się...
Jak to się stało?
To taka ciekawość poznanianki. Znaczy,
tak, ciekawość poznanianki, ale też muszę zdecydowanie zaprotestować, ponieważ powtarza pani w tym momencie, czy też nawiązuje pani do retoryki, którą warszawska kultura w roku 63, żeby nie być gołosłownym, w numerze z 22 września, właśnie w ten sposób atakowała Watta, że oto on czerpał pieniądze państwowe, jeździł na stypendia i przecież oszukiwał w ten sposób naród. Tak?
Nie, ja to tylko byłam ciekawa, w jaki sposób on udało mu się w tamtych latach, kiedy mało komu udawało się wyjechać w ogóle z Polski, udało mu się wyjechać z Polski i jeszcze mieć...
Ale to jest nadal w dalszym ciągu ta sama retoryka, która cytuje...
Nie, to jest pytanie organ, tylko.
Aleksander Watt zmieniał zdanie przez 8 lat, utrzymując za to ciężkie państwowe pieniądze, znakomicie wykorzystywał łatwowierność i troskę o ludzi chorych, cynicznie i ze znawstwem stosunku wykonywał swój manewr. To było naprawdę potworne.
Ale to nie
jest
odpowiedź na pytanie.
Musimy wrócić do tamtych czasów i zadać sobie pytanie, kim jest wtedy pisarz. Otóż pisarz jest w kulturze kimś znacznie ważniejszym niż obecnie. To jest pierwsza historia. Ówczesna władza i Watta z pewnością to nie dotyczyło. Wysyła pisarzy w świat, żeby widzieli, jak umiera Zachód, prawda? Pewien marksistowski filozof Adam Schaff po powrocie zapytany, jak umiera kapitalizm, odpowiedział pięknie. Piękna śmierć. Więc są różne powody, prawda? Wyjeżdża nie tylko Watt, wyjeżdża Iwaszkiewicz, wyjeżdża szereg autorów. Idźmy dalej.
Bodajże Iwaszkiewicz pomagał Wattowi w załatwianiu tego wyjazdu.
Wybitny pisarz, albo pisarz on jeszcze ma te najważniejsze dzieła przed sobą, prawda? Ale no jednakowoż ma silną pozycję w życiu literackim. Ktoś, kto jest częścią pen-klubu, kto jest członkiem pen-klubu i tak dalej, jest częścią społeczności literackiej w świecie. Dzisiaj wbrew pozorom opinia profesora Dziadka jest niemiarodajna, dlatego że gdybyśmy się zastanowili, który z polskich współczesnych młodych, w średnim wieku, nie mówiąc o starszych pisarzy, znajduje się aktualnie na stypendium za granicą, prawda? Otóż ich jest całkiem sporo, dlatego że w świecie jest mnóstwo instytucji nastawionych na to, żeby pomagać pisarzom. Wówczas, powtarzam, w kulturze, która nie tylko w Polsce była bardziej nastawiona na literaturę, silniej ją stawiała, wyraziście w centrum, ta sieć pomocy, wsparcia i tak dalej, ona oczywiście istniała, prawda? Istniała chyba w lepszej postaci niż dzisiaj. Więc zarazem to, co Krzysztof kapitalnie przywołał, jak i dzisiejsze analogie są po trosze nieaktualne. Profesor Uniwersytetu, proszę mi wierzyć, nie ma takich możliwości, jak średniej klasy pisarz, na którego czekają.
Po to rozmawiamy, żeby wyjaśnić różne pytania.
Ale ja mam też, o ile wiemy, Watt podpisywał umowy.
A w Berkeley po prostu jest pracownikiem, prawda? W Stanach jest po prostu pracownikiem.
Podpisywał umowy na
studiach slawistycznych.
Ale z tego, co chyba wiadomo, właśnie rozmowy z Miłoszem były nagrywane w Berkeley.
Tak,
on tam nie mógł pracować. On nie mógł pracować, dlatego że ten klimat mu nie służył.
Nie służył mu to, i to było takie
wyciąganie go właściwie z czegoś, co mu groziło, czyli z pewnej depresji, bo ten klimat tam mu po prostu nie służył i te rozmowy z Miłoszem miały jakoś...
Ja po prostu to nie rozumiem, muszę powiedzieć. Wydaje mi się, tam jest świetny klimat. Miłosz też dużo o tym mówił. On był po prostu strasznie chory na tak zwany zespół Wallenberga, czyli takich trudnych do ustalenia nieuleczalnych bólowych dolegliwości o skrajnym nasileniu, więc rzeczywiście czułby się źle pewnie w każdym innym miejscu. I tutaj się zaczyna chyba wątek, którego nie sposób pominąć, kiedy rozmawiamy o Watcie. To znaczy mówimy o kilkunastoletnim, jakimś niewyobrażalnym, trudnym do opisania, trudnym do zwalczenia, w końcu winnym samobójstwu, cierpieniu, prawda? Jakie ten człowiek, jakiego doznawał i jakie opisał.
Opisał, właśnie.
Ale chciałbym wrócić, czy przejść może do Watta, eseisty czy publicysty, bo jego analizy, już tutaj wspomniane, komunizmu, stalinizmu, moim zdaniem są niesamowicie przenikliwe. Esej Świat na haku i pod kluczem, znakomity moim zdaniem, analiza socrealizmu, jakby pytanie w ogóle, jak awangardowi artyści do tego socrealizmu doszli. pojawia się tam taki fragment, ja może tutaj zacytuję, bo bardzo mnie trafność tego określenia konfuzja mentalna jako podstawowe narzędzie niezbędne do komunistycznego rządzenia. On opisuje to tak, odróżniając to od jakiejkolwiek takiej przypadkowej konfuzji, zamętu pojęciowego, mówi tak, że to jest organizowane i kontrolowane pomieszanie różnych poziomów rozeznania i wartościowania rzeczywistości, gmatwanie operacji myślowych i dyspozycji afektywnych. I czytając to, zacząłem się zastanawiać, co Watt powiedziałby dzisiaj. To znaczy, jak na przykład reagowałby na postmarksizm, jak reagowałby na te wszystkie kontynuacje ideologii marksistowskiej, które też jakby we współczesnym świecie są obecne. To może takie pytanie do państwa, jak państwo sądzicie, jakby to analizował, czy włączyłby się znowu, czy by...
Byłby analitykiem.
Metodologicznie to pytanie jest troszeczkę nieuzasadnione o tyle, że byśmy popełniali błąd ahistoryzmu, tak?
Oczywiście, ale dyskutujemy, dyskusja publicystyczna, więc nie, jasne, pozwólmy sobie na...
Ten marksizm Watta był zupełnie inny i teraz...
Krzysztof Hoffmann.
Też musimy pamiętać, że ówczesne, to o czym mówiła pani profesor Sienkiewicz, ówczesna fascynacja czy też sympatyzowanie z pewnymi lewicowymi ruchami było po prostu pewnym duchem czasu. I teraz wybaczą mi słuchacze wulgaryzm, ale zacytuję słowa polskiego noblisty Miłosza, który mówił, że kto nie był za młodu lewicowcem, na starość będzie skurwysynem. I to trochę się unosiło wówczas w powietrzu. Jak dzisiaj by zareagował Watt na te przemiany, pewnie by podchodził z dystansem zarówno wynikającym nie z dystansu ideologicznego, tylko z dystansem, z jakim później podchodził do wszystkiego.
Do wszystkiego, tak? To, co Watta, myślę, zajmowało w całej dorosłej twórczości, to problem praw historii. Praw historii i problem zła w historii. I w tym sensie Watt oczywiście neomarksizm poddałby analizie, ale on by widział w tym pewną powtarzalność cykli historycznych.
Niemniej... Mi się przypomina wiersz Broniewskiego wydany w takim tomiku jerozolimskiego. Mhm.
I on ciągle zadawał to pytanie unde malum, tak? Wedle niego to...
Skąd zło?
Skąd zło, tak, skąd zło. I to zło dla niego było złem historii. On w rozmowie z Miłoszem używa tego określenia diabeł historii. W tym sensie jakby to wszystko, co wcześniej się dzieje, dla niego byłoby po prostu przedłużeniem panowania zła w historii, cywilizacją śmierci, tak, bo tak to ujmował.
Tak, aczkolwiek oczywiście w trochę innym trudno wkładać Wattowi słowa, których nie wypowiedział. Jakby w ten sposób, że dla niego krytycyzm, wielka inteligencja, to był człowiek o wielkiej inteligencji i niebywałej erudycji, takiej niepowtarzalnej, jak wszyscy o nim opowiadali. Wspaniały analityk, ale też świetny gawędziarz. Więc wyobrażam sobie, że Watt byłby uczulony na historię, ale też i na coś, co być może jest właściwszym słowem, a mianowicie na historyzm.
Historyzm.
Nie chodzi o samą historię, chodzi o taki światopogląd, który nagle z historii zaczyna tworzyć bożka, mówiąc najprościej. Jakby historia była czymś autonomicznym, samoistnym, jakby była jakimś bytem sterującym poczynaniami ludzi i mas ludzkich. I ten historyzm, który się w tej chwili odradza, jest, jak myślę, byłby wielkim powodem do wielkiego niepokoju Watta. Przy tym powiedzmy sobie otwarcie, że historyzm nie jest kategorią marksistowską czy postmarksistowską. Nie jest kategorią prawicową czy lewicową. Należy i do tych. Jest kategorią, która neguje prawo jednostki, autonomię ludzką, dla której wolność pojedyncza nie jest podstawowa, jest myśleniem deterministycznym, prawda? Jest myśleniem deterministycznym, a więc takim, które lekceważy istotę ludzkiego życia, a nawet to małe, zwykłe, codzienne, pospolite, pojedyncze życie. Więc mamy do czynienia z prawicowym populizmem i historyzmem i determinizmem, dzisiaj na wielką skalę, szalenie niebezpieczną, i trochę lewicowego, a głównie z prawicowym, który udaje, że jest prawicowy.
No tak, ale jednak Watt mówi o właśnie tym postępie, tak? Czy tej idei postępu jako właśnie prawie historycznym, czy rozumianym jako właśnie realne prawo historyczne, o tym nieporozumieniu, no to można powiedzieć, że dzisiaj bardziej mamy do czynienia jednak po stronie lewicowej, z mówieniem o tym, że zmierzamy w stare tożsamości, musimy zostawić.
Jakiemuś swojemu rozmówcy, który jest deklarowanym prawicowcem, że jemu postęp jest obojętny, to prawdopodobnie się będzie przez całą audycję irytował.
Prawicowcy i konserwatyści ulegają tej modzie.
Nie, ale skąd? Pan nakłada dwa pojęcia, a mianowicie postęp i postępowość. I tak. Postępowość się stała w polskim języku jakiegoś rodzaju obelgą, ale prawdę mówiąc, ja tego zupełnie nie rozumiem. Znaczy, ja z całą pewnością wolę mieć zawsze do czynienia z człowiekiem, który chce być tak postoświeceniowy, bo to nie o żaden marksizm przecież jasno chodzi, postępowy, niż z kimś, kto chce być ostentacyjnie konserwatywny, dlatego że ten konserwatywny nas będzie, właśnie on będzie nas ściągał do historycyzmu, a postępowiec będzie mówił, tolerancja jest lepsza niż brak tolerancji.
Panie profesorze, czy ja zdążę jeszcze namówić na przeczytanie jednego wiersza Watta?
Tak, kogo, mnie?
Tak.
To pierwszy z brzegu.
Profesor Śliwiński,
pierwszy z brzegu.
Czyta Watta.
Być myszą, najlepiej polną albo ogrodową, niedomową. Człowiek ekshaluje won abominalną. Znamy ją wszyscy. Ptaki, kraby, szczury, budzi wstręt ich strach, drżenie. Żywić się kwiatem glicynii, którą drzew palmowych, rozgrzebywać korzonki w chłodnej, wilgotnej ziemi i tańczyć po świeżej nocy, patrzeć na księżyc w pełni, odbijać w oczach obłe światło księżycowej agonii. Zaszyć się w mysią dziurkę na czas, kiedy zły Boreasz szukać mnie będzie zimnymi palcami kochistymi, by gnieść moje małe serce pod blaszką swego szponu, tchórzliwe serce mysie, kryształ palpitujący.
Bardzo dziękujemy. Myślę, że to jest dobra, ten wiersz jest dobrą puentą. Gościliśmy panią profesor Barbarę Sienkiewicz, pana profesora Piotra Siwińskiego i pana doktora Krzysztofa Hoffmana. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za udział w naszej audycji.
A nasz program realizował pan Mariusz Siuda.
Arsenał Kultury.